No dobra, mój drogi, to jak jesteś gotowy, to ja jestem gotowy, jedziemy.
No to jedźmy.
No to jedźmy. Cześć, dzień dobry, moi podcastowicze, z tej strony Wiktor Doktor, a to kolejna odsłona podcastu BSS, bez tajemnic. Wracamy do rozmów z gośćmi. Dzisiaj robimy skok na Wyspy Kanaryjskie, gdzie to mamy mojego gościa, którym dzisiaj jest Karol Popa, certyfikowany coach Instytutu Gallupa, oprócz tego ekspert metody Scaling Up i członek zarządu firmy Cludo. Cześć Karolu, witam cię serdecznie.
Cześć, witam, dziękuję za zaproszenie.
Kurczę, widzę, że ty bardzo fajnie korzystasz sobie z tego, co nam daje możliwość pracy zdalnej i zamiast siedzieć w zimowej atmosferze bądź wczesnowiosennej w Warszawie, spędzasz już od kilku miesięcy czas na ciepłej wyspie, o ile dobrze pamiętam, Lanzarote?
Tak, wszystko się zgadza. Okazuje się, że są i pozytywne aspekty obecnej sytuacji, zatem testuję te możliwości. I jak do tej pory wszystko wygląda z tej strony bardzo dobrze.
No, słuchaj, jak ja bym testował przez parę miesięcy, to dla mnie to już nie jest test, tylko to już jest sprawdzona metoda, że tak powiem, wręcz pracy.
Tak, metoda sprawdzona pracy, natomiast cały czas odkrywasz jakieś nowe możliwości, zarówno tego miejsca, jak i właśnie pracy, narzędzi wcześniej nieużywanych, chociażby takich do kolaboracji online'owej, jak Miro czy Mural. To jest bardzo fajne, bo ta sytuacja też ci na to pozwala, a z drugiej strony cię do tego w jakiś sposób motywuje. No i to jest fajny postęp, tak się odczuwa, jeśli chodzi o tą dziedzinę.
No dobra, ale mój podcast nie jest ani geograficzny, ani tym bardziej pandemiczny, więc nie będziemy brnęli tutaj dalej w tym kierunku. O narzędziach online pewnie będziemy mogli sobie tam kiedyś zamienić ze dwa zdania. Natomiast w momencie, kiedy sobie rozpoczynaliśmy nasze dzisiejsze spotkanie, z moich ust padło coś takiego, że jesteś ekspertem metody Scaling Up. I to jest ten element, na którym dzisiaj zawiesimy naszą uwagę. Pogadamy sobie o tym troszeczkę i może od razu oddam, że tak powiem, pola tobie, jakbyś mógł mi w ogóle powiedzieć, co to jest Scaling Up.
Scaling Up w jednym zdaniu to jest mechanika do budowy firm wzrastających, do budowy firm, które są przystosowane do wzrostu. I ona dotyka tego segmentu jakby życia firm, który jest pośrodku. Jest bardzo dużo firm startupów, jest bardzo dużo wiedzy dotyczącej tego, jak zakładać firmę, jak ją rozwijać. Jest mega dużo wiedzy dotyczącej, jak zarządzać korporacją, mnóstwo programów MBA i innych programów wspierających. Natomiast Scaling Up koncentruje się na tym środku, na tym szczeblu pomiędzy, jak wyjść z takiego dorosłego startupu przez ten okres, powiedziałbym, bycia nastolatkiem do dorosłości. Czyli to jest metoda, która koncentruje się na tym, jak przygotować firmę do tego, żeby przez ten okres przejść. I no, tych wyzwań w tym okresie jest bardzo dużo się zmienia. Jest duża różnica między tym, jak się zaczyna firmę i pracuje się z kilkoma osobami i robi się bardzo dużo rzeczy wtedy w takiej firmie jako założyciele. I ten przeskok jest bardzo odczuwalny i bardzo widoczny i to mniej więcej zaczyna się w takich granicach 40-50 osób. Takim najbardziej widocznym elementem, który daje to odczuć, to jest złożoność komunikacji chociażby. Jeśli są dwie osoby, no to jest jedna linia komunikacji, czy tam dwa kanały. Tak? Jeśli mamy trzy osoby, to już jest tych linii sześć, tak? Dwie strony. A przy czterech osobach przy 12, więc widać, jak to się, jak to rośnie ta złożoność samej komunikacji. No oczywiście tych elementów jest dużo więcej, ale Scaling Up to jest ta metoda, która pozwala się przygotować na ten wzrost i koncentruje się na czterech obszarach. To jest ważne, to jest strategia, to są ludzie, to jest egzekucja i to są finanse, to jest cash. Więc tak w skrócie mógłbym powiedzieć, co to jest ten Scaling Up.
Okej, okay. To taki szybki wrap-up z mojej strony, czyli generalnie to jest metoda, która pozwala firmom, które już przeszły swój początek, czyli generalnie kiedyś tam się pojawiły na rynku, doszły do pewnej skali, zatrudniają kilkadziesiąt osób, są na takim etapie, że no już trzeba coś robić z tym biznesem, żeby włączyć już niezwykłą spalinową lokomotywę, tylko Pendolino i dalej sobie iść do przodu. Dobrze to tak szybko ująłem?
Tak, i w tym wszystkim nie zwariować.
I w tym wszystkim nie zwariować, czyli jeszcze być dobrym konduktorem. No dobra, słuchaj, z każdą metodologią jest tak, że ona najprawdopodobniej przechodzi przez pewne etapy, zanim się już krystalizuje w głowach ludzi, którzy to dostarczają na rynek, czyli ma pewną swoją historię. Mógłbyś mi powiedzieć, jaka była w ogóle historia powstawania tego, czym jest w tej chwili Scaling Up?
Tak, to jest bardzo ciekawa historia. Człowiekiem odpowiedzialnym i stojącym za całą tą metodologią jest Vern Harnish i on w latach 80., będąc jeszcze studentem w Stanach, założył organizację młodych przedsiębiorców. Dzisiaj to jest bardzo znana globalna organizacja EO, Entrepreneurs Organization, prawie 15 tysięcy członków zrzesza, ale to był ten moment, kiedy on, ja to nazywam, że to był jego pierwszy scale-up. On wyskalował w 36 miesięcy, ta organizacja stała się globalna. I właśnie to jest ten początek i to, jak to się stało, dało podwaliny pod cały ten system, bo w międzyczasie od założenia w ramach tej organizacji stworzono też tak zwaną listę ACE 100, czyli to było 100 przedsiębiorców, najlepszych przedsiębiorców w Stanach poniżej 30 roku życia, pojawili się na nim Steve Jobs i Bill Gates i Michael Dell i wielu, wielu innych. I później dzięki tym konekcjom udało się doprowadzić do tego, że został wciągnięty też w tą akcję Ronald Reagan, czyli prezydent wtedy Stanów, i ta organizacja została po prostu, stała się globalna. I te praktyki doprowadziły do tego, że Vern został zaproszony do współtworzenia programu Birthing of Giants na MIT, czyli od 10 lat najlepszym uniwersytecie na świecie według rankingów.
Technologicznym.
Tak, a w ogóle w każdym rankingu już teraz wygrywa, no ale to nie o tym. Także i tam przez 10 lat wspierał właśnie wiedzą i doświadczeniem firmy i szefów firm, CEO, którzy byli właśnie w tym szczeblu, w tym etapie jakby przejściowym. I po 10 latach pracy z nimi, dawania tej wiedzy, ta wiedza została skodyfikowana i wydana po raz pierwszy jako książka, czyli Mastering the Rockefeller Habits. Po tym etapie, to był bodajże 2004 rok, Vern założył firmę, do tej pory to wszystko działało jako organizację non-profit, założył już firmę prywatną i to była firma, która miała nazwę Gazel. To jest bardzo ważny moment, bo Gazel to jest właśnie nazwa na tą firmę z middle stage rozwoju. I tą firmę tworzył razem z Davidem Berchem. To jest człowiek, który właśnie jakby dał podwaliny pod taką nazwę. On pokazał, że badając to, kto w Stanach Zjednoczonych daje najwięcej miejsc pracy, przeprowadził głębokie badania i wyszło, że 70% miejsc pracy dają właśnie te firmy tego middle stage, a jest ich tylko 4% w skali ilości firm całych. I ten wskaźnik jest taki sam podobny w Europie i wszędzie na świecie. Więc 4% firm daje 70% miejsc pracy. No i w ten sposób powstała firma, która koncentruje się na pomaganiu firmom middle stage i te wszystkie praktyki, które przez lata były gromadzone, zostały złożone w tą metodologię. Czyli tak naprawdę to jest przetestowany zestaw best practice, który pomaga właśnie przejść ten etap.
Okej. Okay. Wrócę do początku tej twojej wypowiedzi, czyli tej listy ACE 100. To jest taka, tak jak Forbes ma swoje listy, tak? Tam 100, 500 i tak dalej. To rozumiem, że tutaj to też jest lista takich 100 asów, które zostały wtedy na tamtym etapie zdefiniowane i dały początek ewolucji całości tej metodologii, tak?
Tak, tak. No to właśnie były te czasy, 84 rok, po raz pierwszy tam się pojawił Steve Jobs, Bill Gates i oni w ramach tej listy, w ramach organizacji współpracowali ze sobą. Zresztą ciekawa jest historia taka, że właśnie Vern organizował pierwsze publiczne wystąpienie Steve'a Jobsa po tym, jak został wyrzucony z Apple. Czyli to było w ramach Entrepreneurs Organization, było pierwsze publiczne wystąpienie Steve'a dla 1200 wtedy członków EO. No i to też jakby dało podwaliny później pod następne działania. Więc bardzo ciekawy początek i też te praktyki w związku z tym, jakby płynące z tej historii są takie, że naprawdę firmy, które korzystają z tej metodologii na świecie, mają rezultaty. Takim często teraz pokazywanym przykładem jest firma Atlassian, australijska firma, która będąc bodajże w 2004 roku weszła w tą metodologię z 50 pracownikami, a dzisiaj już jest ich kilka tysięcy i firma jest wyceniana na dziesiątki miliardów złotych, więc tak.
No to ciekawe, ale to powiem Ci tak, z tego co mówisz, to mi w ogóle z tym Steven Jobsem teraz to zabrzmiało jak takie początki TEDxów w ogóle, tak? No bo kto to jeszcze w 80-tych latach o TEDxach myślał? Teraz to praktycznie w każdym kraju ktoś tam wychodzi na czerwony dywan i gada, a tutaj proszę, człowiek, który wymyślił scaling up, to w zasadzie można powiedzieć, że był prekursorem tego. Ale słuchaj, taka myśl mnie też naszła, bo mówisz, że tu początek lata 80, a te wszystkie takie break-eventowe rzeczy to rok 2004, czyli mniej więcej ćwierć wieku trwała inkubacja w ogóle całego tego pomysłu, żeby on nabrał takiego kształtu, jaki to ma w tej chwili. No to wcale nie jest krótko, tak? To jest takie mocno dojrzewanie w głowach Vena, tak? Który sobie to wszystko poukładał.
Dokładnie tak. I to jest kolejna ciekawostka jest taka, że tak naprawdę wszystkie teraz globalne firmy, którymi się fascynujemy, które obserwujemy, Starbucks, Apple, czy jeszcze inne, to one właśnie taki swój największy, że tak powiem, przełom miały dopiero po 25 latach istnienia swojego. Tak? One przez 25 lat się rozwijały i dopiero potem był ten wielki skok rozwojowy. Więc nawet Ben często powtarza, że jeśli jesteś w biznesie mniej niż 25 lat, to się nie przejmuj, bo jeszcze masz dużo czasu i tak naprawdę ten skok może być po 25 latach.
Cały czas jak ludzie przywołują, kiedy jest najlepszy czas na to, żeby się rozwinąć albo założyć biznes, to mi do głowy przychodzi gościu od KFC bodajże, tak, że on tam 60 ileś lat miał, zanim w ogóle biznes rozpoczął. Ale dobra, nie będziemy o tych gastronomicznych rzeczach gadać. Wejdźmy sobie w tych beneficjentów, bo już o tym powiedzieliśmy sobie na samym początku, że to są te firmy mniej więcej z tego środka, czyli takie middle size'y. Ale jakbyś mógł troszeczkę tutaj głębiej wejść w ten kierunek tych beneficjentów. Dlaczego akurat oni, tak? Czy w ogóle o co chodzi, jak tu najlepiej być tym, skorzystać z tego całego programu? I jakbyśmy mogli rzeczywiście wrócić może do tej definicji gazeli. Bo ja ci powiem tak, z tymi gazelami to ja się spotkałem w Polsce, bo jeden bodajże z dzienników naszych ekonomicznych ma taki ranking gazeli biznesu, co w zasadzie pokazuje, że to są ci, którzy tam idą do przodu, się rozwijają, ale zakładam, że tutaj za tą gazelą to jest coś więcej.
No tak, to jest definicja gazeli taka głębsza, to jest firma, która co najmniej przez 3 poprzednie lata miała wzrost 20% i większy. I to są firmy, które w ten sposób działają. Mogą to być firmy, które mają rok do roku podwajają swój biznes. Natomiast właśnie największy nacisk idzie na to, jak one zaczynają, jakiej są wielkości i gdzie są te mechanizmy wzrostu, tak? I jakie są bariery de facto, bo to jest bardzo ważny element dla gazeli, co ją blokuje przed tym, żeby rosnąć z takiego wstępnego etapu do bycia prawdziwą gazelą i może kiedyś tak zwanym słoniem, czyli korporacją. No i tutaj w metodologii są wskazane takie trzy obszary i to jest, pierwszym to jest obszar leadershipu, bycia jakby obszar liderowania firmy, może najpierw wymienię, a potem je się zagłębię. Drugi obszar to jest skalowalna infrastruktura, a trzeci to jest funkcja marketingu. Więc żeby można było zacząć tą firmę rosnąć i budować do góry, to trzeba mieć w firmie wystarczającą ilość liderów, czyli albo mieć taką zdolność, żeby takich ludzi przyciągać i zatrudniać, albo mieć możliwość budowania liderów wewnętrznie. To jest taki fajny cytat, że jeśli chcesz dziesięciokrotnie urosnąć swoją firmę, to musisz dziesięciokrotnie urosnąć swoich ludzi. Trochę nasz język jest tutaj ułomny przy tych tłumaczeniach, ale mniej więcej sens jest oddany, więc jeśli w firmie nie ma wystarczającej liczby odpowiednich ludzi, którzy są w stanie i delegować zadania, i mieć zdolność przewidywania przyszłości, bycia liderami, no to firma nie urośnie. Tak? To jest ta pierwsza bariera i tutaj w metodologii scaling up jest na to duży nacisk. Drugi obszar, czyli infrastruktura skalowalna. No to już zahaczyliśmy o element, wycinek tego problemu, bo to jest chociażby ten problem komunikacji, ale też złożoności i trudności podejmowania decyzji. Dzisiaj wystarczy spojrzeć, jak najbardziej innowacyjne firmy są skonstruowane od środka, jaki jest design struktury. Odchodzi się od takiej prostej, pionowej struktury na rzecz takiego, powiedziałbym to, układu agile'owego. Bardziej podoba mi się bardzo takie porównanie, że dzisiaj kiedyś budowaliśmy firmy jako wyglądające, będące analogiem do kręgosłupa człowieka, pionowo, żeby się wzmocnić, a dzisiaj już ta struktura jest bardziej jak mózg. Jest mnóstwo tych połączeń między sobą, nie ma tych sztywnych struktur i tak to dzisiaj działa. No i chociażby jak się spojrzy na Spotify, czy na fajną firmę holenderską Burgzorg, tak dobrze mówię, i Haier chiński, no to są firmy, które na przykład Burgzorg, on zatrudnia 15 tysięcy pielęgniarek, a ma w siedzibie, w headquarters 50-osobowy zespół. W ogóle nie ma middle stage managementu, tak samo Haier, 75 tysięcy ludzi, nie ma w ogóle middle managementu. I to powoduje, że żeby stworzyć taką konstrukcję, no to ona jest inna od tej, jaką do tej pory mieliśmy, tak? No i trzeci element to jest marketing, który w tym rozumieniu polega na tym, że jeśli nie mamy tej funkcji dobrze zorganizowanej, to ani nie przyciągamy ludzi do siebie do pracy, ani nie przyciągamy właściwych klientów, ani nie przyciągamy właściwych inwestorów. I to są trzy grupy osób, które muszą być zaangażowane i powiedziałbym to szczęśliwe z bycia z organizacją, żeby ona mogła rosnąć. Tak? Bez właściwych ludzi, bez właściwych klientów, inwestorów, no to się nie może udać. Więc to są takie trzy bariery, które na które gazela, jak się przeistacza w gazelę, w sensie firma, to napotyka i no i tutaj musi sobie z tym pokonać. I bardzo ważne jest to, żeby nie trzeba było wymyślać koła od nowa. Nie trzeba było tych procesów samemu wymyślać, nie trzeba było kombinować. Oczywiście testowanie jest fajne i jest potrzebne, tak? Podejście takie do wszelkiej innowacji jak najbardziej. Natomiast sprawdzone metody, sprawdzone procesy pozwalają na to, żeby szybciej osiągnąć lepsze rezultaty po prostu.
Okej, okay, czyli dla podsumowania mamy leadership, skalowalna infrastruktura i funkcja marketingowa, tak? To jeżeli tej błędu nie popełniłem, ale tak słuchaj, powiedziałeś 75 tysięcy w firmie Haier, to taka mała chińska firma, nie?
Malutka.
Tak, ja to właśnie tak wiem, że oni to lubią, tak małe mikrozespoły tworzyć, a tutaj taki malutki 75 tysięcy. Dobra, słuchaj, a wejdźmy sobie teraz w taki świat korzyści, no bo okej, okay, przeszliśmy przez ten element pewnych barier, które trzeba przeskoczyć, zdawać sobie przede wszystkim z ich sprawę, tak, i najpierw je sobie rozpracować. Załóżmy, że mamy kogoś na takim etapie, że rzeczywiście mamy firmę, zaczęliśmy zarabiać pierwsze miliony, mamy te pierwszych kilkadziesiąt osób, mamy ten zespół liderów, lepszych bądź gorszych, ale generalnie są na pokładzie, robią swoje. I teraz pukamy sobie do tej organizacji albo do osób, które zajmują się metodologią scaling upu i mówimy, wiecie co, my to jesteśmy głodni tego, żeby teraz właśnie wystrzelić sobie rakietę w kosmos. Jakie korzyści generalnie można odnieść i w jakim czasie, rozpoczynając tutaj swoją przygodę ze scaling upem?
Rozpoczynając tą przygodę, można liczyć na po pierwsze, to jest taka średnia statystyczna podawana przez twórców metodologii i przez praktyków, którzy pracują z firmami, to jest dwukrotny wzrost cash flow, rate of cash flow, podniesienie dwukrotne wyceny firmy w stosunku do konkurencji i zwiększenie rentowności firmy. No to tak w takich wymiernych korzyściach, natomiast jest tu też ten element tego, o czym powiedziałem trochę żartobliwie, żeby nie zwariować, ale jednak to jest też bardzo ważne, że ta metodologia też wchodzi głębiej zarówno w sam proces tego, gdzie jest sens działania firmy, jakie są wartości firmy, jak to wszystko poukładać, żeby rzeczywiście każdy miał świadomość tego, że robi coś ważnego, żeby robić coś ważnego, żeby należeć do zespołu ludzi, którzy mają podobne wartości, chcą osiągać te rezultaty, co powoduje z kolei, że znowu jesteśmy bardziej zadowoleni z tego, co robimy, jesteśmy bardziej zaangażowani. Także nie jest to tylko podejście takie, bym powiedział, stricte narzędziowe i bardzo technologiczne czy technokratyczne, ale to bym powiedział, że jest balans pomiędzy tym elementem, a tym elementem ludzkim. Tu jest bardzo duży też nacisk na to, więc dlatego też ta metodologia działa w oparciu między innymi o zespół coachów, którzy są tymi osobami, które pomagają firmie ten proces przejść. To nie jest tak, że to nie jest stricte consulting. Przychodzi ktoś, wymyśla tobie rozwiązanie i je pomaga wdrożyć. Nie? Tu jest ten proces jest skoncentrowany bardzo na człowieku.
Nie no, słuchaj, jak ty mi mówisz, że można dwa razy powiększyć swój cash flow, dwa razy wycenę i jeszcze polepszyć rentowność, to super, tak? Kupuję, biorę w ciemno. A ile to trwa?
Taki proces może trwać rok, może trwać trzy lata, a są też firmy, które pracują z jednym coachem i po 10 lat i cały czas są zadowoleni i rosną, więc no minimalny taki okres to jest rok, bo jednak no, trzeba trochę czasu poświęcić na to, żeby pewne narzędzia i rozwiązania wdrożyć i żeby one dały oczekiwany efekt. To nie jest rozwiązanie na one take i to nie jest takie rozwiązanie jak pojedynczy zastrzyk, używają dzisiejszej analogii do czasów, także sobie można zaaplikować raz i jesteśmy już załatwieni.
No dobra, ale czy ty mi chcesz teraz powiedzieć, że są organizacje, które po roku korzystania z tej metodologii podwajają swój cash flow i wycenę swoich spółek?
Są też i takie.
No to nieźle, to żeś mnie tutaj zaskoczył. To generalnie rzeczywiście szybciutko można sobie wywindować biznes. Zakładam, że to pewnie nie jest takie tanie, żeby to zrobić, ale to palszeć na razie pieniądze. Słuchaj, bo skoro rzeczywiście coś trwa i jest poukładane strukturalnie, to na pewno za tym stoją jakieś narzędzia. Jakbyśmy mogli pójść teraz w kierunku omówienia sobie pewnych narzędzi, które stoją za tym scaling upem, tak? Bo to pewnie nie jest tylko jakiś tam napisany podręcznik albo zestaw filmów na YouTubie, przez które przechodzisz, żeby sobie zrób to, zrób tam. To, tylko to wymaga trochę bardziej skomplikowanych zadań. Jak to jest z tymi narzędziami przy scaling upie?
One są stworzone w tych czterech obszarach. Pierwszy obszar to jest obszar people, ludzie. I tutaj są narzędzia służące do tego, żeby znajdywać, zatrudniać i rozwijać i utrzymywać właściwych ludzi na właściwych miejscach i w taki sposób, żeby robili właściwe rzeczy, czyli no, to jest wszystko skoncentrowane wokół ludzi, wokół procesu rekrutacyjnego odpowiedniego, koncentracja na performance managementie i na tym, w jaki sposób budować zespoły, czyli ten element no, budowania tych liderów tak naprawdę, tak, żeby tą barierę pokonać. Drugi element to są narzędzia strategiczne i tu jest ten proces, jakby strategia z egzekucją jest połączona w ten sposób, że mówi się, że jest pierwsza część to jest to strategic thinking, a druga część to jest execution planning. Więc mamy te dwa elementy i one są odpowiednio rozłożone w czasie. Cały czas się pracuje i nad strategią i się poprawia tą egzekucję. Czyli narzędzia strategiczne służą do tego, żeby stworzyć naprawdę wyróżniającą strategię, żeby być firmą, która po prostu wyprzedza konkurencję. No i tutaj jest mnóstwo tych narzędzi strategicznych, że nie będę wchodził w szczegóły. Takim głównym elementem i może jednym z takich najbardziej znanych ze scaling upu na świecie to jest tak zwany OPSP, czyli One Page Strategic Plan. To jest narzędzie, które pozwala w takim po prostu jednym spojrzeniu spojrzeć na strategię firmy i to jest narzędzie, które pozwala nad tą strategią jakby nieustannie pracować i ją korygować do zmieniających się okoliczności. Natomiast jeśli mówimy o egzekucji, no to znów mamy odpowiednie narzędzia do tego, żeby poprawiać komunikację, żeby poprawiać egzekucję, żeby cały czas mierzyć de facto ten performance, żeby podejmować decyzje w oparciu o sztywne dane, żeby mieć cały czas w widoczność tego, jakie są rezultaty. W tej metodologii bardzo ważnym elementem jest tak zwany scoreboard, czyli nasza tablica wyników, która de facto powinna być widoczna na żywo dla każdego, kto jest zaangażowany w firmę. Każdy powinien to rozumieć i to powoduje, że jesteśmy w takim stałym lupie doskonalenia i obserwacji wyników, no, tak jak na meczu.
Podobnie jak w linie, prawda? Mamy te tablice linowskie, prawda? Które też nam pokazują na bieżąco, jak to robi się. No, okej, dobra, no dalej.
Tak. No i mamy narzędzia do poprawy tego naszego cash flow i to wszystko jest spięte w chmurze, czyli oprócz tego, że są te narzędzia dostępne i służą do pracy na co dzień i na spotkaniach i na warsztatach, które są zaplanowane, to jest także możliwość pracy z tymi narzędziami w chmurze. Scaling Up jako firma Verna przygotowała też pomoce takie, które możemy używać online po prostu, tak? Czyli mamy narzędzie Align, kiedyś to się nazywało Scoreboard, czyli to jest właśnie ten element, gdzie te wszystkie narzędzia, o których mówiłem, można przenieść w świat online'owy i tam mieć na bieżąco, na żywo pogląd tego, co się dzieje. Jest to narzędzie do tego, żeby pracować, jak oni to mówią w Scaling Up, on the business, not in the business. Czyli to nie jest narzędzie typu Jira, Asana czy Trello, które służą do projekt managementu. To jest właśnie narzędzie, które służy do tego, żeby pracować na biznesie, a nie w biznesie. Jest narzędzie tak samo online'owe, przygotowane przez firmę partnerską, Cashflow Story, które z kolei służy do tego, żeby mieć pogląd i znać historię czy opowieść, jaką nasze dane finansowe nam opowiadają, i służące do tego, żeby lepiej czytać tą historię. No i to narzędzie też służy do tego, żeby pracować nad tym cashflowem, poprawą cashflow. Jest narzędzie, które wspiera zespół egzekucyjny, wspiera zespół zarządzający firmą, czyli platforma learningowa, online'owa, z bardzo fajnymi, przydatnymi szkoleniami i wiedzą. Jest ciekawostka, jest taka platforma, która też fajnie się w firmach sprawdza do tego, żeby dzielić się wiedzą związaną z książkami, czyli taki wewnętrzna swoja biblioteka, gdzie ludzie mogą się tym dzielić i inspirować. No i jest jeszcze taki online'owy element, który też pomaga na starcie, ale też do weryfikacji wyników po odpowiednim czasie działania, czy to pół roku, czy roku, narzędzie do badania naszego jakby przygotowania czy gotowości do skalowania tego, w jakim jesteśmy etapie, czyli tak zwany assessment tool. Czyli możemy też sobie aplikować to narzędzie i sprawdzać, jak idzie nasz progres pod względem kilkudziesięciu parametrów skalowania firmy.
Okej, okay. Te książki to mi się podoba, ja uwielbiam czytać książki, szczególnie jeszcze biznesowe, więc pewnie bym tam znalazł coś dla siebie, bo to rzeczywiście tego typu wiedzy to nigdy za wiele, a jeszcze jak ją mogą, bo jak rozumiem, to są książki polecane przez uczestników tego całego programu, tak? Czyli możemy wiedzieć, co czytają ci, którzy już pewną wiedzę pochłonęli.
Na pewno tak, w tym kontekście, jeśli się pracuje z coachem, no to on jest takim źródłem tej wiedzy. To jest raczej element taki wewnętrznego działu biblioteki firmy, czyli dzielimy się wewnątrz firmy tą wiedzą, więc tutaj jakby coach, biznes coach jest tym źródłem inspiracji i przekazywania wiedzy. To jest w ogóle bardzo ciekawy model w ogóle działania tej metody. Słyszałem takie głosy, że no jeśli mam problem ze strategią, to idę do firmy zajmującej się konsultingiem strategicznym i mi ten problem rozwiązują. Jeśli mam problem ze sprzedażą, no to idę do butiku, tam mi poukładają mój proces sprzedaży, moje lejki i w ten sposób działamy. Nie wierzę w to, że może być jedna osoba, która te wszystkie obszary jest w stanie pokryć i nam w tym pomóc. Natomiast największą siłą tej metodologii i tego stowarzyszenia tak naprawdę, to jest tych 200 coachów na świecie, którzy są i się dzielą wiedzą między sobą. Więc to nie jest do końca tak, że pracując z jednym człowiekiem mamy dostęp tylko do jego zasobu wiedzy i doświadczenia. To raczej dodatkowym albo jeszcze większym atutem jest ten przekaźnik tej wiedzy i naprawdę tam ta społeczność żyje. Jeśli ktokolwiek zadaje pytanie, ma jakiś problem, czegoś nie wie, to od razu dostaje mnóstwo inspiracji, wiedzy z doświadczenia innych coachów scaling-upowych z całego świata i to jest naprawdę bardzo wartościowe. No tu wystarczy tylko powiedzieć, że grono, jeśli nie większość z tych 200 coachów, to są ludzie, którzy w swoim życiu rozwinęli firmę, bądź też kilka firm, sprzedali je, są doświadczonymi, średnia doświadczenia coacha w Scaling Up jest 28 lat doświadczenia biznesowego, czyli są ludzie z olbrzymią wiedzą praktyczną przede wszystkim, którzy są gotowi dzielić się tą wiedzą w swoim gronie. To naprawdę jest duży zasób.
Okej. Okay. 200 osób.
200 na świecie.
Na cały świat.
Tak.
To mało.
Ale mało w jakim sensie?
Generalnie świat jest duży. Mamy, ilość, ile, tak? Mamy ile nas jest? Ponad 9 miliardów ludzi, tak? Nawet odseparujmy od tego ludzi, którzy nie pracują, to samych biznesów są miliony, tak?
No tak, jeśli chodzi o liczbę. Natomiast może nie, źle sformułowałem pytanie, ale czy to dobrze, czy to źle? Może tak powiem.
Nie, Boże, ja nawet nie chcę przyjmować oceny, to jest bardziej stwierdzenie faktu, że okay, masz w zasadzie metodę skalowania biznesu ukierunkowaną do średnich przedsiębiorstw, albo inaczej, na średnim etapie swojego rozwoju i masz de facto tylko, co nie jest złą informacją, 200 specjalistów, którzy opanowali pewien rodzaj podejścia do tego, jak to robić. Dobra, ale to poczekaj, to ja zadam tutaj ze dwa dodatkowe pytania. A ilu z tych 200 jest w Europie?
Wiesz co, w Europie nie liczyłem, strzelałbym, że może kilkudziesięciu.
A w Polsce?
W Polsce jestem pierwszy i jedyny jak na razie.
Widzisz? I właśnie o tym mówię, tak?
Do nas ta fala idzie.
No to super, generalnie masz monopol z tego, co słyszę, na robienie fajnego biznesu. Dobra, okej, to teraz mam jeszcze jedno pytanie, bo fajnie, różne rzeczy powstają w Stanach Zjednoczonych, to jest taka kolebka w ogóle podchodzenia do przedsiębiorczości we wszelaki sposób i zresztą bardzo fajnie, bo to mocno kreatywny naród. Powiedz mi, czy... Ta metodologia, ona jest w jakiś sposób customizowana pod kątem regionów świata albo państw, czy w zasadzie to jest po prostu wypracowany zestaw pewnych zachowań, które można adaptować niezależnie od tego, gdzie na świecie jesteśmy?
Tak, to jest w swojej konstrukcji zestaw uniwersalny, natomiast oczywiście to jest metodologia też bardzo jętka, flexible, którą można dostosowywać do tego, w jakich okolicznościach działamy. Ona nie jest metodologią zamkniętą, ona cały czas tak naprawdę ewoluuje, bo ona cały czas pojawiają się nowe elementy. Jeśli coś powstaje lepszego na świecie, jakaś lepsza praktyka, to wypiera tą starą, która jest słabsza, więc to jest metoda, która też żyje cały czas.
Okej, rozumiem, że wszystko jest po angielsku.
Wszystko jest po angielsku. Książkach, z tego co wiem, Werna Scaling Up chyba była przetłumaczona na polski. Nie wiem, jak to tłumaczenie brzmi, ale chyba jest po polsku też, tak.
Okej, dobra. Karol, powiem Ci tak, mamy pół godzinki gadania za sobą, powiedzieliśmy tu masę ciekawych rzeczy, które generalnie z punktu widzenia przedsiębiorcy, który jest na poziomie średnim, jak słyszy, że może w ciągu roku, jeżeli się dobrze postara, podwoić tak naprawdę wyniki finansowe i wycenę swojej firmy, no to jest bardzo, bardzo atrakcyjne. Możemy odsłonić rąbka, ile mniej więcej kosztuje udział w takim projekcie?
To wszystko...
Jak wygląda model tak jakby finansowy?
Okej, okay. To jakby tych modeli jest tak naprawdę mnóstwo, od takiego, gdzie inwestycja finansowa jest zero, do inwestycji finansowej na poziomie 200 tysięcy dolarów rocznie, jeśli jesteśmy w Stanach Zjednoczonych i rozliczamy się w dolarach. Tak? Czyli można zacząć od tego, że właśnie można przeczytać książkę i metodą prób i błędów samemu zacząć tą metodologię wprowadzać. Można zapłacić bodajże 2000 dolarów i wziąć udział w warsztacie takim dwudniowym masterclass. No teraz to jest trochę utrudnione ze względu na sytuację. Odbywają się te warsztaty też i online, więc może trudniej, może łatwiej, zależy kto czego oczekuje. Można zaprosić, można zorganizować taki warsztat tylko dla swojej firmy. Wtedy to jest wydatek kilkunastu tysięcy dolarów. Później jest ten etap pracy z coachem, który w zależności od tego, jak dużo pracy jest wymagane, jak często są spotkania, może się wahać od 40 do od 10 do 40 tysięcy dolarów za współpracę jakby i to się, jak dobrze mówię, nie, chyba coś pomyślałem, to jest 120 tysięcy. No nieważne, jakby poziom ostateczny, kiedy bierze się coacha, który wchodzi do firmy i jest jakby członkiem zespołu egzekucyjnego, to jest koszt rzędu 200 tysięcy dolarów rocznie wtedy. W kontekście rozliczeń amerykańskich. To jest oficjalna wycena jakby tych usług przedstawiana przez w ogóle ScaleGap.
No rozumiem, czyli generalnie to jest tak, jakbyśmy wpuścili sobie dodatkowego członka zespołu na pokład firmy, który jest z nami przez ten cały czas i za rączkę nas prowadzi albo w zasadzie wskazuje kierunki, w którym i identyfikuje te obszary, które powinny ulegać zmianie, modyfikacji, rozwojowi i tak dalej, tak?
Tak.
Dobra. Słuchaj, a gdyby ktoś chciał więcej się dowiedzieć po naszym podcaście odnośnie Scaling Upu, to gdzie byś go skierował?
Ja bym go skierował i na stronę scalingup.com. To jest główny hub, gdzie są podawane wszelkie informacje. Tam można zobaczyć, jakie są prowadzone szkolenia wirtualne, jakie są prowadzone warsztaty. Tam jest też baza z wszystkimi coachami scalingupowymi teraz na świecie, więc też można sobie zobaczyć, poczytać bio różnych coachów, poszukać ewentualnie tego, który by najbardziej był odpowiedni. Sytuacja no teraz się zrobiła w tym kontekście na plus, bo zniknęły granice, zniknęła geografia tak naprawdę. Nie trzeba teraz lecieć samolotem na drugi kontynent, żeby z taką osobą porozmawiać, albo ona nie musi lecieć do nas. Wszystko może się odbyć online, więc to dużo ułatwia. No i tak, myślę, że to jest najlepsze miejsce, gdzie w pierwszym kroku można sięgnąć.
Jak to Michał Wiśniewski śpiewał, żadnych granic w jednej swojej piosence, co prawda tytuł brzmiał po niemiecku, ale nie chcę się tu nawet wysilać, żeby powiedzieć to po niemiecku, pewnie coś skaleczę. Myślę, że też dobrym źródłem na temat w ogóle większych szczegółów o Scaling Upie jest twoja skromna osoba, bo oczywiście o sobie nie powiedziałeś, ale tak to zakładam, że jest, bo skoro siedzisz jako jedyna w Polsce osoba, ja bym chciał, żeby tutaj to nasi podcastowicze mocno usłyszeli, że mamy w Polsce jedynego Karola Popę, który akurat się tym zajmuje i myślę, że to bardzo dobrze wiedzieć, dlatego że metody skalowania biznesów są przeróżne. Niektóre są bardzo oklepane, niektóre są innowacyjne, a niektóre się uczą i wynikają jakby z coraz lepszych praktyk. Dla mnie to, co dzisiaj powiedziałeś mi o Scaling Upie, jest właśnie w tym koszyku uczących się metodologii, czyli nowy sposób wypiera stary, nowa metoda wypiera starą. Mamy 200 ludzi, którzy są, z tego co też zrozumiałem, w ciągłym kontakcie ze sobą, tak? I wymieniają się tym doświadczeniem i wiedzą. Także moi drodzy słuchacze dzisiejszego podcastu, myślę, że wejście na stronę internetową, do której link oczywiście zamieścimy do opisu dzisiejszego odcinka, to jedno, ale dwa, to ja wam sugeruję kliknąć sobie również w profil Karola na LinkedInie i tam na pewno też dostaniecie więcej informacji. Czy coś dzisiaj przegapiliśmy, panie Karolu?
Myślę, że poruszyliśmy jak na początek chyba wszystkie najważniejsze sprawy. Może przegapiliśmy jedyne to, żeby ale to na końcu pożyczymy słońca. To jeszcze nie przegapiliśmy.
No to dobrze, to pożyczmy w takim razie ludziom trochę słońca, przynajmniej zabierzemy ci go trochę tam z tego Lazarote, gdzie sobie siedzisz. U nas w Polsce, powiem ci, że dzisiaj tak patrzę za okno, już całkiem nieźle, także lato puka do nas, myślę, że będzie fajnie, będzie ciekawie. Karolu, mega dziękuję ci za ten powiew lata z Lazarote i to jeszcze takiego lata, które nam mówi o tym, że biznes można w ciągu roku wyskalować wręcz podwójnie, jeśli chodzi o jego cashflow, czy też wycenę, czego życzę wszystkim moim słuchaczom, aby te ich firmy tak właśnie w górę sobie poszły. A na koniec ci powiem, że ja to chętnie kiedyś od ciebie wydębię tą listę książek, które polecacie, bo książki lubię czytać.
A to już to zrobiłeś właśnie w tym momencie. Poleci do ciebie.
Karol, super, dzięki serdeczne. Dziękuję Wam, moi drodzy słuchacze i widzowie, za uwagę. Czekajcie na kolejne odcinki, kolejne rozmowy podcastu WSS Bez Tajemnic, bo jeszcze wiele tajemnic będziemy przed Wami odkrywać. Dzięki bardzo.
Dzięki, pozdrawiam.